Mamy niedzielę reformacji. Zastanawiałem się, jaki fragment Pisma Świętego omówić w związku z tą okazją i stwierdziłem, że będzie to kolejny fragment Skazania na Górze, który też notabene bardzo dobrze pasuje do wymowy dzisiejszej niedzieli. Dotyczy bowiem bardzo istotnej, ważnej części Pisma Świętego, a mianowicie Bożego prawa. Pamiętacie, że też dyskusja w czasach reformacji dotyczyła tego, co jest najwyższym autorytetem, co powinno być najwyższym autorytetem w życiu chrześcijanina. Kościół czy Biblia? I jeżeli Biblia, bo protestanci oczywiście zgodnie opowiedzieli się z zasadą sola scriptura, czyli tylko Biblia jest najwyższym i jedynym autorytetem w życiu chrześcijanina, no to pytanie kolejne, i to wciąż toczą się dyskusje, możecie wierzyć lub nie, ale wciąż są dyskusje wśród chrześcijan, nie tylko protestantów, ale głównie wśród protestantów. Która część Biblii? Czy Nowy Testament ma funkcję nadrzędną wobec Starego? Czy może Nowy Testament i część Starego jest wciąż obowiązująca? Czy może Stary i Nowy łącznie są autorytetem? I mam wrażenie, że tak jak niegdyś dyskutowano nad tym, na ile Biblia powinna kształtować nasze życie i nasze myślenie, tak obecnie spotkałem się już z takim bardzo lekceważącym, bardzo lekkim podejściem do bardzo ważnej części Bożego Słowa, którą jest Boże Prawo. I dzisiaj powiemy troszeczkę o autorytecie Bożego Prawa w związku z autorytetem Biblii, ale przeczytamy fragment z Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 17 do 20 wersetu. Nie mniemajcie, mówi nasz Pan, że przyszedłem rozwiązać zakon lub proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za światło Twojego słowa, że mamy też Biblię w naszym ojczystym języku, że możemy ją rozważać. Panie, pomóż nam też docenić to i trwać w Twoim Słowie, dbać o taki regularny kontakt z Twoją mądrością, z Twoim Słowem. Panie, wyznajemy, że potrzebujemy Twojej światłości, Twojego światła. Potrzebujemy tego, abyś Ty, Panie, rozświetlał mroki w naszych sercach, prostował nasze ścieżki. I nie chcemy, żeby, Panie, było to jedynie nasze suche, jakieś teoretyczne wyznanie, ale chcemy, daj nam, Panie, to pragnienie, abyśmy każdy dzień, w każdym dniu trwali w Twoim Słowie, znajdowali czas na to, żeby spotkać się z Tobą, czytając Twoją mądrość. Panie, dziękujemy Ci za Ewangelię Mateusza, za kazanie na górze i prosimy Cię, Duchu Święty, abyś dawał nam ochoty nie tylko do przyjęcia, ale też stosowania Twojego słowa na co dzień. Amen. Czyli studiując kazanie na górze, dochodzimy do tematu, który, tak jak wspomniałem, jest bardzo szeroko dyskutowany wśród chrześcijan, czyli temat Bożego prawa. Wydaje się, dlaczego temat jest dyskutowany? Wydaje się, że nie dlatego, że sama Biblia jest jakoś zagmatwana czy niejasna w temacie tego, czy Boże prawo jest wciąż aktualne i obowiązujące. Problemem są raczej nasze serca, które nie za bardzo mają ochotę przyjąć nauczanie całości Biblii. Lubimy faworyzować niektóre wersety ponad innymi, lubimy faworyzować niektóre księgi ponad innymi i lubimy faworyzować Nowy Testament ponad Starym Testamentem. A jeżeli już zwracamy się do Starego Testamentu, no to och, jak bardzo kochamy psalmy. Och, jak bardzo kochamy może niektóre części przypowieści Salomona, ale prawo, Mojżesz, Żydzi, te wszystkie ceremoniały, jakieś moralne aspekty, cywilne aspekty, któż dzisiaj się tym chciałby zajmować? Prawo Boże to przykazania, które Bóg dał człowiekowi, aby porządkowały nasze życie moralne, religijne, liturgiczne, społeczne, a nawet polityczne. W Starym Testamencie mamy ich dokładnie 613 i można je podzielić na trzy aspekty: ceremonialne, moralne i cywilne. Ceremonialne, moralne i cywilne. To jest taki najbardziej powszechny podział Bożego prawa. Wielkim nieporozumieniem współczesnych chrześcijan jest twierdzenie, że prawo nas nie obowiązuje, dlatego że jesteśmy pod łaską. Jesteśmy zbawieni z łaski Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa i naszym codziennym życiu mamy kierować się mniej lub bardziej określoną miłością. Nie za bardzo lubimy definiować, co to znaczy, ale to jest dzisiaj słowo wytrych, więc kiedy ktoś mówi miłość, no to jak tu komuś zarzucić, że nie ma racji? Lubimy kierować się miłością zamiast Bożym prawem i stawiamy te dwie rzeczy w opozycji wobec siebie, co jest zupełnie jakimś karkołomnym działaniem, zupełnym niezrozumieniem tego, co Pan Jezus mówił na temat Bożego prawa. Apostoł Jan w pierwszym liście, 5 rozdziale i 3 wersecie napisał na temat Bożych przykazań takie słowa. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się ją odczuwa w sercu. No nic takiego nie napisał. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Czyli zobaczcie, nie ma żadnej sprzeczności między posłuszeństwem przykazaniom, a miłością do Boga. Wręcz przeciwnie. Miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy Jego przykazań. Także nasza postawa wobec Bożego prawa jest odzwierciedleniem naszej postawy wobec Boga. I naprawdę bardzo łatwo jest mówić o moim przywiązaniu do Boga, kiedy jesteśmy po naprawdę wspaniale przeżytym dniu, w pracy wszystko dobrze się wiedzie, zjedliśmy wspaniały obiad i mówimy: Panie, kocham Cię. Łatwo jest mówić o Bogu, kiedy mówimy o naszych uczuciach, szczególnie kiedy mamy takie emocjonalne wyżyny, ale pytanie jest właśnie, czy trwasz w Bożym Słowie? Jeżeli kochasz Boga, to czy chętnie Go słuchasz? Czy możesz powiedzieć za psalmistą: Panie, jakże miłuję zakon Twój? To, co dzisiaj Kuba czytał, mówiąc o zakonie, zakon, czyli zamienne słowo na prawo Boże. Jakże miłuję prawo Twoje. Psalm 119. Oddal ode mnie drogę kłamstwa. Ucz mnie łaskawie zakonu swojego, czyli prawa. Obrałem drogę prawdy. Prawa Twoje stawiam przed sobą. Przylgnąłem do świadectw Twoich, Panie. Nie dopuść, bym doznał wstydu. Tak, zobaczcie, jakie wyznanie na temat Bożych przykazań, Bożego prawa. Dalej, w tym samym psalmie mówi: oddal ode mnie hańbę moją, której się lękam, bo prawa Twoje są dobre. Oto tęsknię do przykazań Twoich. Tak? Któż z nas dołączyłby do głosu słów psalmisty? Tęsknię do przykazań Twoich, przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie. Czyli zobaczcie, Biblia wszędzie mówi, że prawo jest dobre. Prawo Twoje stawiam przed sobą. Tęsknię za przykazaniami Twoimi. Kiedy Jezus mówi tutaj na temat Bożego prawa, też zwróćcie uwagę, że nikt wcześniej, szczególnie faryzeusze czy uczeni w piśmie, wcale nie podważali autorytetu Bożego prawa. To nie jest tak, że oni coś powiedzieli złego na temat pięcioksięgu mojżeszowego i teraz Jezus, żeby sprostować ich błędne mniemanie, postanawia mówić na temat Bożego prawa. Więc możemy zapytać, no to skąd nagle, Panie Jezu, dlaczego wypowiadasz te słowa na temat aktualności i nieprzyjmialności Bożego prawa? Przecież z wcześniejszych słów naszego Pana, bądźcie miłosierni, czystego serca, cisi, ubodzy w duchu, nic nie wskazywało z jego wcześniejszego nauczania, jakoby zaprzeczał Bożemu prawu. Czemu więc nagle wypowiada te słowa? Myślę, że z prostej przyczyny, mianowicie takiej, że chciał w ten sposób utorować drogę do tego, co powie za chwilę, w dalszej części kazania na górze. Chciał utorować drogę do nauczania o życiu ucznia, które było dla jego słuchaczy całkowicie radykalne. Mówił na przykład: powiedziano przodkom waszym, nie zabijaj. A kto by zabił, pójdzie pod sąd. Ale ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Tak, niektórzy mogliby powiedzieć, no ty troszeczkę tutaj naciągasz Boże prawo, albo wręcz je obalasz. Przywołujesz powszechne myślenie na temat przykazań. Nie zabijaj, potem będzie nie cudzołóż. Dopowiadasz coś? Czyli zobaczcie, no, nasz Pan przezornie, nie chcąc, żeby Jego słowa niepokoiły słuchaczy, najpierw robi to zastrzeżenie. Słuchajcie, ja nie przyszedłem znieść prawa. I Chrystus czyni dwie rzeczy w tym fragmencie, które tutaj musimy na samym początku zauważyć. Po pierwsze, zauważcie, że spodziewa się zarzutów. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Tak? Domyślał się, że no, tak będą mniemać, słuchając Jego słów. Spodziewa się zarzutów, wiedział, że Jego nauczanie spowoduje błędne mniemania i będzie prowadziło do sprzeciwu. Tak? Spodziewał się ataków w stylu chwila, on bluźni. On znosi prawo, on mówi, że dekalog już nas nie obowiązuje, on przeciwstawia swoje słowa słowom Mojżesza, jest bluźniercą. I zobaczcie, tak jest zawsze. Nauczanie o łasce, o zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusa zawsze powodowało i będzie powodowało niebezpieczeństwo usuwania prawa z naszego życia. Tak nawet w kościołach mamy wielu tak zwanych antynomistów, którzy twierdzą, że skoro jesteśmy zbawieni z łaski, to prawo nas już nie obowiązuje. Przecież jestem pod łaską. Co ja mam się poddawać jakiejś suchej literze? To jest zwykła litera, to jest suchy przepis. Ja mam Ducha Świętego w sobie. On mnie prowadzi. Nie obowiązuje mnie żadne prawo poza prawem miłości. Czyli Chrystus, żeby uprzedzić zarzuty, wychodzi im naprzeciw. Nie robi zbędnych, jak to się mówi, on lub on. Sam, zobaczcie, inicjuje dyskusję, spodziewając się, jakie będą oskarżenia w jego stronę. Sam dotyka tematu, który będzie powodował pewną polemikę i niezrozumienie jego słów. Przenosząc to na dzisiejsze czasy, zobaczcie, że mam wrażenie, że niestety polityczna poprawność, żeby czegoś nie nazywać po imieniu, żeby nie rozmawiać o czymś, co powoduje rozdźwięk, no, dominuje. W sferze publicznej, prywatnych rozmowach. I ta polityczna poprawność wchodzi też do naszych, no do kwestii chociażby doktrynalnych w kościołach. Przykład. Bardzo rzadko dzisiaj mówi się o takim słowie jak odstępstwo. Raczej moda jest na mówienie po prostu inny sposób widzenia. To już nie jest odstępstwo, to jest po prostu inna perspektywa. Nie mówimy już o grzechu, mówimy o ludzkiej słabości. Nie mówimy o Bogu w Trójcy Jedynym, ludzie bardzo często mówią o najwyższej istocie. Nie mówimy o ewangelizacji wśród wyznawców niechrześcijańskich religii, mówmy raczej o dialogu z wyznawcami niechrześcijańskich religii. Zobaczcie, to wszystko to jest, ja bym powiedział, przejaw odstępstwa, ale bardzo często Kościoła. Przejaw odstępstwa od bardzo klarownych stwierdzeń. I oczywiście nie chodzi znowu o jakieś ataki, obrażanie kogokolwiek. Chodzi o to, żebyśmy nie szli na kompromis względem tego, w co wierzymy i tego, co mówi Pismo Święte. Pan Jezus, wyjaśniając naturę prawa, wskazał na niebezpieczeństwo błędu w myśleniu na temat tego, czym jest Boże prawo, na temat roli Bożego prawa. Także nie tylko przedstawia swoje nauczanie na temat Bożego prawa w formie pozytywnej, wyjaśniając, czym ono jest, ale też w formie przeczeń. Tak? Nie zadowalał się tylko tym, co ma do powiedzenia, ale krytykował również inne, błędne nauczanie na temat roli Bożego prawa. I wielu ludziom oczywiście jest nie w smak taki sposób wypowiadania się o Bożym Słowie, o prawdzie. Mówi się, ale nauczajmy pozytywnie. Panie Jezu, dlaczego? Powiedz po prostu, co masz do powiedzenia, a nie polemizuj tutaj z jakimiś poglądami faryzeuszy czy uczonych w piśmie. Nie musisz wcale krytykować poglądów innych. Czy nie możesz być bardziej otwarty i wyrozumiały wobec poglądów faryzeuszy, czy wręcz religii faryzeuszy, co więcej, wielowiekowej religii i tradycji faryzeuszy, czy Pan Jezu nie wypada, żebyś raczej poszukał tego, co łączy Twoje przekonania z przekonaniami uczonych w Piśmie? I słuchajcie, takie myślenie wchodzi dzisiaj wszędzie. Przykład, w polityce, tak? Niech kandydat Iksiński na prezydenta, niech partia jakaś tam X nie uprawia tak zwanej, jak to się dzisiaj mówi, brudnej kampanii. Nie wyszukuj, nie wiem, w biografii, życiu, poglądach kontrkandydata jakichś niechlubnych rzeczy, jeśli chodzi o, nie wiem, o jego moralność na przykład. Proszę skupić się na głoszeniu w pozytywny sposób swojego programu. Tak? Niekiedy dziennikarze pytają, czy będziecie uprawiali brudną kampanię i atakowali rywala w kampanii przedwyborczej. Tylko pytanie brzmi, a dlaczego mówienie, zakładamy oczywiście, że to są prawdziwe rzeczy, dlaczego mówienie prawdziwych rzeczy o błędnych poglądach jest brudną kampanią? W tym sensie Jezus uprawiał rzeczywiście brudną kampanię. Wielu proroków uprawiało brudną kampanię, wskazując na grzech, na odstępstwo królów, powodowali w ten sposób spadek poparcia w sondażach tych królów. Brudną kampanią jest raczej kampania osoby brudnej moralnie, a nie słowa tego, który mówi prawdę na temat tego brudu. Jeżeli mówią prawdę. Tak, nie mówię tutaj o jakimś wyciąganiu biografii dziadka, czy tam wracaniu do dzieciństwa. Mówię o tym, że ktoś może być wciąż niemoralną osobą i w imię jakiejś pseudoprzyzwoitości kneblować usta, żeby nie śmiali, tylko podnosić jego niemoralności jako jakiegoś argumentu przeciwko, nie wiem, dojściu do władzy. Ale takie myślenie też, zobaczcie, wchodzi do naszego myślenia na temat Pana Boga. Mówi się, my głosimy Jezusa, my nie zajmujemy się innymi poglądami, my nie zajmujemy się wcale różnicami między, nie wiem, religiami, poglądami, między poszczególnymi denominacjami w chrześcijaństwie. Nie interesują nas wcale doktryny, my nie poruszamy trudnych tematów, bo przecież my nie umiemy rozmawiać o trudnych tematach, bo już widzimy, że się gryziemy, że się kłócimy, my nie poruszamy takich rzeczy. Zobaczcie, to brzmi bardzo niewinnie, ale to jest naprawdę wielkie niebezpieczeństwo dla naszej duszy, a polega ono na osłabianiu siły i wymowy Ewangelii. To brzmi niewinnie, ale osłabia wymowę prawdy. Zobaczcie, że Biblia wiele razy daje nam pouczenia spoglądania na negatywne przykłady i wyciągania z nich wniosków. Księga Przypowieści. Salomon mówi, patrz na nierozumnego młodzieńca, który poszedł blisko domu cudzołożnicy. Tak? Czy innymi słowy, ucz się od niego, wyciągaj wnioski z jego głupoty, żebyś ty czasami nie popełnił tej samej głupoty. Jezus mówi, słuchajcie, patrzcie nie tylko na ofiarność tej ubogiej wdowy, ale spójrzcie też na bogacza. Zobaczcie, na tle jakiejś takiej samowywyższania się bogacza, Jezus wskazał na pokorę wdowy, tak? Jezus mówi, patrzcie nie tylko na celnika, który się bił w piersi, mówił, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu, ale patrzcie też na faryzeusza, który powiedział, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. I tutaj mamy to samo. Nasz Pan przechodzi do krytyki bardzo takiego powierzchownego podejścia do prawa. Powiedziano wam to, ale ja wam mówię to. Nie znosi w ten sposób autorytetu Bożego prawa, ale raczej wskazuje na jego szersze zastosowanie. Czyli tego typu nauczanie nie ma na celu obgadywanie innych, raczej ma na celu uwypuklenie prawdy. Zobaczcie, doktrynę o Trójcy Świętej na przykład. Uwypuklono w IV wieku, chociaż jest to nauka biblijna, ale uwypuklono ją w IV wieku. Dlaczego? Dlaczego w IV wieku mamy to wyznanie wiary, które dzisiaj mówiliśmy, nicejskie? To jest z IV wieku. Ktoś powie, no ale zaraz, myślałem, że z pierwszego. To co, pierwszy Kościół nie wierzył w Trójcę? Wierzył, tylko że nie wyrażał wiary w Trójcę w postaci spisanego credo. Wcześniej nie było problemu, żeby wszyscy chrześcijanie wierzyli w boskość Jezusa Chrystusa, boskość Ducha Świętego. W IV wieku pojawia się herezja arejańska i powstaje spisane credo. Doktrynę Trójcy uwypuklono w IV wieku właśnie na tle herezji arejańskiej. Doktrynę usprawiedliwienia z wiary uwypuklono w XVI wieku, mimo że Biblia aż krzyczy o tym, w XVI wieku na tle fałszywego nauczania Kościoła na temat ludzkich zasług jako warunku zbawienia. Dalej, Kościół zaczął poważniej nauczać na temat rodziny, roli męża, roli żony, na tle błędów feminizmu, które też wdzierają się do Kościoła. Czyli zobaczcie, że herezje i błędy pełnią służebną rolę wobec prawdy i wcale nie powinny nas denerwować. Nie powinniśmy się denerwować, że ktoś wierzy inaczej. Dalej, nie powinniśmy przemilczać, że takie rzeczy są, a raczej używajmy błędów w pedagogiczny sposób, żeby na ich tle jeszcze bardziej uwypuklić prawdę. I to robił Pan Jezus tutaj, w kazaniu na górze, kiedy mówił o Bożym prawie. Czyli zwraca uwagę na pewien błąd w myśleniu, w podejściu do prawa. I to zobaczcie, to nie jest błąd wynikający ze zwykłej niewiedzy, kiedy ktoś jeszcze nie nauczył się pewnych faktów. Tak, jeżeli ktoś mówi, stolicą Francji jest, nie wiem, Madryt, albo że Ewangelia Jana ma nie 21, ale 10 rozdziałów, no to są to błędy, można powiedzieć, merytoryczne. Tak, one mogą wynikać z grzechu, jeżeli ktoś jest leniwy, nie chce się uczyć. Ale są błędy w myśleniu, które Biblia definiuje jako grzech, ponieważ wynikają z takiego umysłowego, intelektualnego uprzedzenia wobec Bożego Słowa, wobec samego Boga. Na przykład herezje ariańskie. Jeżeli ktoś mówi, że Jezus Chrystus jest pierwszym stworzeniem Bożym, że nie istnieje od wieczności, że nie jest równy Ojcu co do natury, to nie tylko popełnia błąd w zrozumieniu Bożego Słowa, grzeszy. Dlaczego? Dlatego, że nie przyjmuje z wiarą jasnego świadectwa Pisma Świętego dotyczącego tego, kim jest Jezus Chrystus. Herezja zaprzeczająca, nie wiem, realności piekła, życia po śmierci, zbawieniu z łaski. To są grzechy. To nie jest po prostu zwykły inny punkt widzenia. To jest nazywanie Boga kłamcą. I oczywiście nas to nie oburza, dlatego że przyzwyczailiśmy się do myślenia powszechnego dosyć w świecie, że Pan Bóg jest tylko jednym z ekspertów i to wcale nie jedynym. I to, co Pismo nazywa herezją, my nazywamy pewnym alternatywnym spojrzeniem na tą samą rzecz. Tak? Mówi się, no to już miesza z tym, czy to piekło jest, czy nie. Albo miesza z tym, kim jest Jezus. Ważne, żeby w Niego wierzyć. A już najważniejsze jest to, żebyśmy byli porządnymi ludźmi. To już zupełnie wystarczy. Tyle, że według Pisma Świętego tak zwany porządny człowiek wierzy w Bożą prawdomówność. I nie tylko mówi, wierzę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale jednocześnie mówi, w co nie wierzy. W związku z tym nie wierzę w herezje mormońskie, nie wiem, herezje świadków Jehowy. Zwróćcie uwagę, że niektóre wyznania wiary, na przykład z czasów reformacji, kanony z Dort, na przykład, początku XVII wieku, są sformułowane w ten sposób, że wierzymy i są artykuły, które wyznajemy, a jednocześnie, potem chwilę dalej, zaprzeczamy, żeby jeszcze bardziej uwypuklić to, w co wierzymy, żeby nie było żadnych niejasności, że wy, jacyś tam heretycy, możecie się podpiąć do nas i mówić, my też w to wierzymy. Musimy być jaśni, klarowni. I Pan Jezus tutaj stara się być jasny i klarowny, jak tylko może, w wyjaśnieniu tego, czym jest Boże prawo, czy jest aktualne, czy nie. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w królestwie niebios. Czyli Chrystus robi te wszystkie zastrzeżenia, ponieważ omawia bardzo ważny aspekt naszego życia, czyli rolę prawa. Czy szerzej, rolę Starego Testamentu w życiu chrześcijanina. Osobiście należę do tych chrześcijan, którzy po nawróceniu do Boga zadawali sobie pytanie, no dobrze, jestem zbawiony z łaski przez wiarę, ale skoro Bóg zbawił mnie z łaski, to w takim razie czy obowiązuje mnie dekalog? Czy obowiązuje mnie Boże prawo? Czy powinienem się kierować w Bożym prawie w moich codziennych decyzjach? Czy prawo jest aktualne, czy mam się zdać na prowadzenie Ducha Świętego? Także jaki jest status Bożego prawa? Tak? I Chrystus mówi, ono stoi, ono jest niezmienne. Wszystko na tym świecie minie, ale słowo moje nie przeminie. Ono zachowuje ważność i ponadczasowość. Tak? Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna kreska, ani jedna jota nie przeminie z zakonu. Jednym z największych zagrożeń dla chrześcijanina jest przekonanie, że powinniśmy być chrześcijanami nowotestamentowymi, a nie biblijnymi. I czasami robimy to. W drastyczny sposób oddzielamy Stary Testament od Nowego, tak jakby to były dwie zupełnie różne księgi o dwóch różnych bogach, z srogim i mściwym, w Starym Testamencie łaskawym i miłosiernym, w Nowym. Tak jakby to była mowa, tu była mowa o dwóch różnych religiach, judaistycznej i chrześcijańskiej. Tak jakby to była mowa o dwóch drogach zbawienia, przez prawo w Starym Testamencie, z łaski w Nowym Testamencie. Oczywiście takie mniemania w ogóle nie biorą się z rzetelnego czytania Starego i Nowego Testamentu. Tak, niewiele rzeczy jest dobitniej nauczanych, chociażby w Nowym Testamencie, niż kontynuacja i wzmocnienie autorytetu Starego Testamentu. I ten fragment z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, jest jednym z takich najmocniejszych dowodów świadczących o tym, że wraz z przyjściem Chrystusa ani Stary Testament, ani Boże Prawo nie straciły na swojej aktualności. Jezus mówi, człowiek musi żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Każdym. Nie tylko tym nowotestamentowym. Dalej, jesteśmy zachęcani w liście do Rzymian, żebyśmy czerpali nadzieję z pism. Co Paweł miał na myśli, mówiąc o nadziei z pism? No, Stary Testament głównie, wtedy jeszcze, dlatego że Nowy był dopiero spisywany. One nas obdarzają mocą ku zbawieniu, tak jak dzisiaj czytaliśmy na początku nabożeństwa. Od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Zobaczcie znowu, Paweł mówi do Tymoteusza o pismach Starego Przymierza. One obdarzają mocą ku zbawieniu. Dalej, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, poprawy, wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały. Zobaczcie, to wszystko jest rolą pism Starego Testamentu. Nowy Testament przywołuje nam przykłady ludzi ze Starego Testamentu, których postawy mamy unikać. 1 Koryntian 10 rozdział, kiedy jest mowa o Izraelitach, którzy nie weszli do ziemi obiecanej. Przywołuje nam przykłady ludzi, których mamy naśladować. List do Hebrajczyków 11 rozdział. Tak, ci, którzy zaprzeczają aktualności Starego Testamentu i prawa, Jezus mówi, będą nazwani najmniejszymi, ostatnimi w Królestwie Niebios. Co oznaczają więc słowa, że Chrystus przyszedł wypełnić, a nie rozwiązać prawo. Wypełnił proroków, wypełnił prawo w ten sposób, że swoimi czynami wypełnił wszystko, co przepowiedzieli, na co wskazywali. To, co się zmieniło w Nowym Testamencie, to fakt, że prawo nie jest już dla nas aktem oskarżenia. Prawo nas wcześniej potępiało. Pokazywało nam nasz grzech. Nie jesteś w stanie sprostać Bożemu prawu. W Nowym Testamencie prawo nie jest dla nas aktem oskarżenia, dlatego że Chrystus wziął na siebie nasze przekleństwo wynikające ze złamania Bożego prawa. I po naszym nawróceniu prawo dalej jest aktualne i pokazuje nam, jest takim, można powiedzieć, drogowskazem do pobożnego, dobrego życia osobistego, w rodzinie, w społeczeństwie. Świat podlega różnym zmianom, ale Boże Słowo trwa, Boże Prawo trwa. Tak? Ono jest tym pewnym, jedynym pewnym gruntem pod naszymi nogami. Możesz mieć pewność, że jeszcze wiele razy zmienią się różne paradygmaty nauki, będą się zmieniać twoje uczucia, już jutro pewnie będziesz miał inne niż dzisiaj. Zmienią się być może twoje deklaracje w różnych tematach, zmienia się kultura, zmieniają się cywilizacje, ale Boże Słowo, Boże Prawo trwa na wieki. Wciąż jest to samo. Dlatego nie głosimy bezkrytycznego zaufania nauce, nie głosimy hołdu dla cywilizacyjnego postępu, nie głosimy tego, żebyśmy uklęknęli przed ideałami humanizmu. Nieraz ludzkość się przekona, że nie mają one trwałych fundamentów, jeżeli nie są oparte na Bożym Słowie. Głosimy Słowo Chrystusa, głosimy Boże Prawo, które jest niezmienne. Tak? Biblia mówi, Bóg wczoraj, dziś i jutro ten sam. Tak, także to jest naprawdę dla nas wspaniała pociecha, że prawda się nie zmienia, bo Bóg się nie zmienia. To jest ogromny komfort, szczególnie dzisiaj, kiedy naprawdę żyjemy w czasach wielu i bardzo szybkich zmian. Telefony, komputery, nie wiem, telewizory, które 10 lat temu kupowaliśmy, no dzisiaj to już złom jest. Chociaż niektórzy lubią telefony Nokia sprzed 10 lat, mają swój klimat, czy telewizory. Ale naprawdę świat podlega bardzo szybkim zmianom. I owszem, nie przez posłuszeństwo prawu jesteśmy zbawieni, dlatego że apostoł Paweł powiedział, że List do Galacjan mówi, że nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę człowiek zostaje usprawiedliwiony. Owszem, prawo pokazuje nam ogrom grzechu, pokazuje nam potrzebę Zbawiciela. Tak? Prawo działa jak lustro. Przeglądasz się, czytasz Boże prawo i w pewnym momencie powinieneś dojść do wniosku: Panie, jak daleko mi do Twoich standardów świętości. Potrzebuję ratunku, potrzebuję Zbawiciela. Także prawo jest dla nas drogą do Chrystusa, jest aktem oskarżenia, które nam pokazuje potrzebę zaufania Chrystusowi. Ale kiedy ufamy Jezusowi, kiedy przychodzimy do Niego z wiarą, to prawo powinniśmy traktować już nie jako akt oskarżenia, ale jako wyraz woli naszego Pana, w której każdy chrześcijanin powinien mieć upodobanie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 3,31 mówi: czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Tak też uprzedził to pytanie. Czy więc prawo, wyjaśnił wcześniej doktrynę usprawiedliwienia z wiary i zadaje pytanie, które pewnie inni zadaliby mu. Czy w takim razie unieważniamy w aktualność Bożego prawa przez wiarę? I odpowiada: wręcz przeciwnie. Zakon utwierdzamy. Prawo utwierdzamy. Czyli prawda o tym, że jesteśmy zbawieni z Bożej łaski przez wiarę, nie znosi prawa. Pomyślmy. Gdyby Boże prawo nie obowiązywało dzisiaj wszystkich, jak niektórzy twierdzą, zobaczcie, jakie byłyby konsekwencje tego. Na przykład jedną z takich bardzo rażących konsekwencji byłoby to, że nikt z nas nie byłby grzesznikiem. Dlatego, że czym jest grzech? Grzech jest złamaniem Bożego prawa. Nie jakiegoś prawa w ogólności, nie prawa cywilnego w Polsce, ale prawa Bożego. Grzech jest złamaniem Bożego prawa. A jeżeli prawo nas nie obowiązuje, no to o jakim grzechu my mówimy? A jeżeli nie jesteśmy grzesznikami, no to po co mamy potrzebować Zbawiciela? Czyli zobaczcie, naprawdę druzgoczące konsekwencje odrzucenia autorytetu prawa Bożego. Dalej, pomyślcie, na co był potrzebny krzyż. Właśnie dlatego, że wymagań prawa nie można było oddalić, usunąć. Tak? Wymogi sprawiedliwości musiały zostać spełnione. Ktoś powie, ale prawo było dla Żydów. Wtedy pytam, chwila, to Jezus umarł tylko dla Żydów? Poganie, nawróceni poganie, nie tylko nawróceni, wszyscy poganie, są również grzesznikami. Dlaczego? Dlatego, że też złamali Boże prawo. Jezus umarł, ponieważ Boże prawo ciążyło nad nami i nie sposób było go ominąć. Jeżeli mówimy, że nie ma innego sposobu zbawienia, jak tylko przez krew Chrystusa, utwierdzamy prawo, potwierdzamy jego aktualność, bo twierdzimy w ten sposób, wszyscy są grzesznikami, wszyscy złamali Boże prawo. Także zobaczcie, Ewangelia wcale nie jest wrogiem prawa. Ewangelia mówi, że Chrystus wypełnił wymogi prawa, zarówno przez swoje życie, jak i przez swoją śmierć, umierając za winnych, za nas, ale w ten sposób nie spowodował, że od 2000 lat do teraz prawo już jest nieaktualne. Jego ofiara wciąż jest aktualna, ponieważ człowiek wciąż łamie Boże prawo, któremu podlega. Tak? Także Ewangelia nie działa w jakimś odizolowaniu. Ewangelia nie tylko mówi o tym, jak uzyskać zbawienie, ale prowadzi nas do przemienionego, do zmienionego życia. Tak? Nie możemy mówić o krzyżu, pomijając nauczanie, które się z tym wiąże. Co to znaczy być człowiekiem zbawionym? Tak? I tu mamy rolę prawa, które wskazuje nam, na czym polega świętość, czym jest sprawiedliwe życie, jak mamy żyć jako chrześcijanie w naszych zawodach, w naszych powołaniach, jak mają wyglądać nasze chrześcijańskie rodziny. Oczywiście te ceremonialne aspekty prawa znalazły wypełnienie w Chrystusie. I takim symbolicznym zakończeniem ceremonialnego aspektu prawa było zburzenie świątyni w Jeruzalemie w 70 roku. Też pamiętacie, że kiedy Jezus wisiał na krzyżu, czytamy, że zasłona świątyni, która oddzielała miejsce najświętsze od ludu, została rozdarta na dwie części, co symbolizowało, że odtąd każdy wierzący, nie tylko arcykapłan, raz w roku może przejść przed oblicze świętego Boga, ale każdy z nas. Zasłona jest rozdarta. Każdy z nas ma bezpośredni dostęp do tronu łaski Bożej przez Chrystusa. Także porządek świątynny minął, ale musimy widzieć, że minął w ten sposób, że Pan Jezus stał się naszym kapłanem, stał się naszym ołtarzem, stał się naszą ofiarą. te wszystkie aspekty prawa wskazywały na Chrystusa i też w jakimś sensie regulują nasze liturgiczne zasady, jak należy zbliżać się do Boga. Aspekt moralny prawa wciąż jest aktualny, dlatego że co? Kradzież wciąż jest zła. Wciąż na przykład przepis dotyczący przetrzymywania zapłaty należnej pracownikowi jest formą kradzieży. Wciąż grzeszne jest kazirodztwo, praktyki homoseksualne, przedślubne współżycie, zoofilia. Aspekt cywilny prawa mówi nam na przykład, jakie są kompetencje rządu, rodziny, kościoła, co jest sprawiedliwe, a co jest przestępstwem. Tak? Z tego wszystkiego też powinniśmy wyciągać zastosowanie dzisiaj. To czynili zresztą reformatorzy. Jan Calvin na przykład napisał komentarze do wszystkich ksiąg Starego Testamentu, włączając to również pięcioksiąg. Ponieważ wierzyli w zasadę sola scriptura, czyli tylko Biblia, et tota scriptura, czyli cała Biblia. Całe pismo jest, niesie zastosowanie dla naszego życia. Zobaczcie, Boże prawo jest tak naprawdę jedynym sprawiedliwym prawem. Boże prawo jest standardem, wedle którego możesz oceniać kodeksy cywilne i prawa współczesnych demokracji. Jeżeli mówisz na przykład wyrok, nie wiem, 2 lat więzienia za gwałt, czy tam, nie wiem, za kradzież jest niesprawiedliwy, to do czego się odwołujesz? Nie możesz się odwołać do czegokolwiek innego, jak tylko do Bożego prawa. Nie możesz się odwołać do swojego widzimisię, swojego indywidualnego poczucia sprawiedliwości. Czegoś takiego nie ma. Nie możesz się odwołać do, nie wiem, woli większości, bo w większości gdzie? W którym czasie? W której cywilizacji? W której kulturze? Jeżeli używamy słowa niesprawiedliwy lub sprawiedliwy, musimy się odwołać do jakiegoś standardu. Jedynym standardem sprawiedliwości jest Boże prawo. Nie ma innego standardu. Dlatego musimy wręcz, jako chrześcijanie, opowiadać się za jego aktualnością. Standardy sprawiedliwości zostały nam objawione. Podsumowując powoli tutaj to, co powiedzieliśmy do tej pory. Pierwsza rzecz, czytaj Boże prawo. Tak? Nie tylko czytaj, ale szukaj w nim zastosowania dla swojego życia rodzinnego, pracy zawodowej, etyki seksualnej, roli państwa, żebyś wiedział, na kogo na pewno nie głosować. Które postawy, poglądy, nie wiem, no chociażby polityczne, są sprzeczne, ewidentnie sprzeczne z Bożym prawem, wręcz niesprawiedliwe, wręcz niegodziwe. Zadawaj sobie pytania o współczesne zastosowanie prawa. Rozmawiaj o tym. Przyznam, że to, co mnie zachęciło chociażby do reformowanej teologii, były dyskusje wśród reformowanych pastorów i teologów dotyczące właśnie bardzo poważnego podejścia do całości Bożego Słowa, chociażby do Bożego prawa. I oczywiście naprawdę możemy tu popełniać wiele błędów, jeśli chodzi o zastosowanie prawa. Żeby, no, w historii na przykład Genewa z czasów Kalwina, kolonie Purytan w Nowej Anglii. To są przykłady miejsc, gdzie szukano mądrości w Bożym prawie, gdzie chciano życie społeczeństwa oprzeć na Bożym prawie. Ktoś może powiedzieć, no chwila, ale Genewie czy Purytanom, no daleko było do doskonałości. I teraz odpowiadamy, no oczywiście, że tak. Owszem, było im daleko do doskonałości i popełniali błędy, ale popełniali błędy nie z powodu słusznego założenia, że chcieli Boże prawo wprowadzić w życie, ale z powodu ludzkiej ułomności i ludzkiego wręcz grzechu. W porównaniu z tym, pomyślcie, gdzie są współczesne demokracje, które w imieniu własnego prawa zabijają nienarodzone dzieci, porywają obywatelom dzieci za wiek rodziców, ubóstwo rodziców, choroby rodziców, długi rodziców. Pomyślcie, gdzie są współczesne demokracje, które publicznie finansują in vitro z podatków obywateli, odbierając im znaczną część dochodów. Gdzie są współczesne demokracje i ich prawo, które są bezradne wobec złotoustych oszustów, którzy okradają tysiące obywateli z dorobku ich życia, które w majestacie prawa udzielają ślubów osobom tej samej płci, czynią obwarowania rodzicom do prawa wychowywania dzieci zgodnie z własnymi światopoglądami i tak dalej, i tak dalej. Można naprawdę wiele rzeczy wymieniać. Jeżeli chrześcijanin mówi, że wolę takie społeczeństwo niż takie, które by szukało zastosowania Bożego prawa w codziennym życiu, no to taki chrześcijanin nie rozumie, czym jest Ewangelia. Takie społeczeństwo, o którym mówiłem przed chwilą, to jest społeczeństwo, które wyraża w otwarty sposób rebelię, niezależność od Boga, które hołduje wolności od Boga i wolności do popełniania każdego z możliwych grzechów, każdego z grzechów dekalogu, w publiczny sposób, w majestacie prawa. I to naprawdę, no, chyba bardziej przypominałoby Sodomę, gdyby to poszło naprawdę w bardzo jeszcze radykalniejszym i konsekwentniejszym kierunku niż Nowe Jeruzalem, do którego powinniśmy tęsknić. Ktoś taki mógłby powiedzieć, no ale Sodoma to jednak było w porządku, to było wolnościowe miasto. Przecież każdy mógł sobie współżyć z kim chce, a i Lot mógł przecież sobie swoją religię uprawiać, wolność, takie zachodnie miasteczko. Ale Lot, czytamy, był utrapiony tym, co widział. Pytanie jest, czy my jesteśmy utrapieni w sercu, widząc niegodziwość, która się dzieje wokół nas, która jest legalizowana, która się dzieje w majestacie prawa. Czy jesteś utrapiony jak Lot, widząc, jak społeczeństwa Zachodu odchodzą od Bożej mądrości i zmierzają do cywilizacyjnej, duchowej ruiny? Oczywiście wciąż powiedziałbym, żeby nie być tutaj zbytnim pesymistą, nie jest tak źle, jak kiedyś było, albo jak mogłoby być. Tak warto, żebyśmy też docenili tą sferę wolności i pokoju, w którym żyjemy. Ale nie zadowalajmy się tym, mówiąc, że jest super. Nie mówmy też, ale co mnie to obchodzi w sumie? Ważne, żeby był pokój i żebym miał miejsce na nabożeństwa. Ważne, żebym ja był dobrym człowiekiem. Ważne, że protestantów nikt nie prześladuje. I to jest fajne. Możemy się gromadzić, gdzie chcemy. Zobaczcie, odpowiem na to psalmem 119. 135 werset. Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim i naucz mnie ustaw swoich. Potoki łez płyną z oczu moich, mówi Dawid, dlatego, że nie strzegą zakonu Twego. Potoki łez płyną z oczu moich, bo nie strzegą Twojego prawa, Panie. Sprawiedliwy jesteś, Panie, i prawe są sądy Twoje. No dałeś przykazania swoje, sprawiedliwe i wielce prawdziwe. Trawi mnie żarliwość moja, że wrogowie moi zapominają o słowie Twoim. Trawi mnie żarliwość, że wrogowie zapominają o Twoim słowie. Łzy płyną z moich oczu, dlatego że ludzie nie strzegą Twojego prawa. Módlmy się o duchowe przebudzenie w nas, w naszym mieście, w naszym kraju. Módlmy się o taką nową reformację, o powrót do Pisma Świętego, do Bożego prawa i zacznijmy od siebie. Czytajmy Boże Słowo, czytajmy Boże Prawo i zadawajmy sobie pytania, czego to mnie uczy o świętości, o sprawiedliwości Boga. Jak mogę prawo stosować w moim codziennym życiu? Na koniec jeszcze raz fragment z psalmu 119. Czas już, by Pan rozpoczął działanie, gdyż naruszono zakon Twój. Dlatego kocham przykazania Twoje bardziej niż złoto. Bardziej niż szczere złoto. Czas już, by Pan rozpoczął działanie, gdyż naruszono zakon Twój. Dlatego kocham przykazania Twoje. Bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Twoje prawo, które jest sprawiedliwością i mądrością dla nas. Panie, wybacz nam, ilekroć lekceważymy mądrość Twojego słowa, uginając się przed jakimiś rzekomo neutralnymi, uniwersalnymi wartościami humanizmu. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś Ty czynił nasze serca, nasze umysły też czujnymi, abyśmy jedynie za Tobą podążali, abyśmy konfrontowali też nasze życie, nasze myślenie, czy trwamy w Twoim słowie. Panie, modlimy się też o nasz kraj, modlimy się o Polskę, modlimy się o nasze miasto, o Gdańsk, modlimy się o duchowe przebudzenie, o duchową reformację i w Kościele, i w społeczeństwie. Prosimy Cię, Panie Boże, aby Twój Kościół też wiernie nauczał Twojego prawa, aby nie była lekceważona żadna część Twojego słowa, abyśmy byli w całości biblijnymi chrześcijanami, którzy całość Twojego słowa traktują w poważny sposób I tak jak Ty, Panie Jezu, mówiłeś, karmią się każdym słowem, które pochodzi z Twoich ust. Amen.